To jest podcast dla Polonii. Justyna Miguła, zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, chciałabym zaprosić Państwa na kolejną część rozmowy na temat Teatru Migranckiego. Poprzednio rozmawiałam z panią Dorotą Buchwald z takiej badawczej perspektywy, a teraz chciałabym porozmawiać o Teatrze Migranckim z osobą, która taki teatr właśnie prowadzi. Jest ze mną pani Zofia Delest. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Zofio, ty prowadzisz Teatr Migrancki w Brunszwiku w Niemczech i zresztą w ostatnim monitorze, który wychodzi w Instytucie Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego, jest wywiad z tobą, czyli jest zainteresowanie też twoim teatrem. Z panią Dorotą Buchwald rozmawiałyśmy o tym, że zazwyczaj teatry migranckie koncentrują się na podtrzymywaniu tożsamości narodowej. Ale teatr, który ty proponujesz, jest troszkę inny, ponieważ on nie jest tak stricte polskim, polonijnym teatrem. Proszę rozwiń, na czym polega właśnie ta swoistość, wyjątkowość teatru, który ty sobie wymyśliłaś.
Tak jak powiedziałaś, ten mój teatr faktycznie różni się od tego tak zwanego tradycyjnego teatru polonijnego. I w ogóle chyba to moje pokolenie twórców w różnych krajach ma już też inne potrzeby i tworzy spektakle innego typu. Mamy różne metody pracy, więc też nie da się tego uchwycić w jednej rozmowie. Natomiast co nas odróżnia od tych twórców z wcześniejszych pokoleń, my bardzo często tworzymy już w języku kraju naszej emigracji albo tworzymy spektakle wielojęzykowe, ewentualnie tworzymy inscenizacje zarówno w języku kraju naszej emigracji, jak i po polsku, jeżeli jest taka potrzeba. I to już pokazuje, że tą naszą pierwotną potrzebą nie jest tylko tworzenie spektakli w języku polskim, podtrzymywanie kultury wysokiej w naszym języku ojczystym, tylko chcemy coś opowiedzieć społeczności, w moim przypadku wielokulturowej, ponieważ w Brunszwiku mamy przedstawicieli około 170 mniejszości narodowych plus Niemców, więc akurat w moim przypadku ten mój teatr próbuje dotrzeć do tej bardzo kolorowej społeczności w tych innych krajach, miejscach zamieszkania polskich twórców teatralnych bywa to różnie. Oni czasami próbują dotrzeć tylko do jakiejś grupy obcokrajowców, ale właśnie to tworzenie tych spektakli w języku niekoniecznie ojczystym pokazuje, że my chcemy wyjść do tych społeczności, w których żyjemy. I teraz dalej rodzi się pytanie, co chcemy im przekazać. Ja w moich spektaklach, mimo że poruszam często uniwersalne tematy, aktualne tematy, to jest też coś, co charakteryzuje mój teatr. On jest wyznacznikiem tego, co się obecnie dzieje i jak my w tym naszym wielokulturowym społeczeństwie odbieramy pewne rzeczy, ponieważ ja dopuszczam do głosu grupy nieraz wykluczone z dyskursu społecznego. Próbuję pokazać też tą inną perspektywę patrzenia. I oczywiście zawsze staram się też coś powiedzieć o Polsce, gdzieś nas przetłumaczyć. Tak chyba trochę siebie postrzegam w tej roli, że przez mój teatr tłumaczę nas Niemcom, ale też tym przedstawicielom innych kultur. Natomiast w przypadku moich kolegów z innych krajów to też różnie to bywa. Nieraz sięgają do historii kraju, w którym oni żyją, coś chcą przepracować albo pokazać pewne podobieństwo. A często też zdarza się, że sięgają stricte do tej polskiej twórczości, ale pokazują już ją w obcym języku. Czyli jednym słowem, chcemy być widzialni, ale nie tylko wśród polskojęzycznego widza, tylko chcemy dotrzeć do obcokrajowców.
I rzeczywiście tak się dzieje, jeśli chodzi o twój teatr. On został zauważony i w Niemczech, no i został zauważony również w Polsce, stąd twoja obecność w tych dyskursach o migranckim, czy narracji o migranckim teatrze. To chciałabym, żebyśmy wróciły do tego momentu, kiedy zaczynałaś prowadzić teatr. Pierwsze spektakle, pierwsze pomysły, z czym się musiałaś zderzyć? Jak wyglądała ta twoja droga, odkąd zaczęłaś mieszkać w Niemczech i postanowiłaś, robię teatr?
W Niemczech mieszkam już dłużej niż tworzę teatr. Nie licząc czasów studiów i mojej pracy w Bundestagu, to ten ostatni etap emigracji faktycznie jest bardzo mocno nacechowany artystycznie, przy czym pierwsze 5 lat emigracji było bardziej poświęconych malarstwu. I ten mój teatr zrodził się z malarstwa, tak naprawdę można powiedzieć. Jest rok 2018, rok po tym, jak się przeprowadziliśmy do Brunszwiku. Wcześniej mieszkaliśmy bardziej na północy. I ponieważ to był rok, na które przypadało stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, dostałam zapytanie z kręgów polonijnych, czy nie stworzyłabym czegoś z tej okazji. Oni wiedzieli, że miałam już na swoim koncie kilka wystaw, moich obrazów. Nie do końca mieli pomysł, po prostu właśnie padło to pytanie, czy nie zrobiłabym czegoś. I pamiętam, że pomyślałam o takiej mojej serii kolaży Miejsca moich sentymentów, która powstała w wyniku no takiej też mojej tęsknoty nie tylko za Polską, ale za miejscami, w których w przeszłości ze względu na moją pracę właśnie też częściowo mieszkałam. Był okres, że właściwie można powiedzieć, że przez 7 lat mieszkałam w krajach bałtyckich w okresie od maja do września. Tego wymagała ode mnie moja praca. I ja na tym zachodzie jednak mocniej odczułam to, że pochodzę jednak ze wschodu. Musimy czasem gdzieś wyjechać, żeby siebie lepiej zrozumieć. I bardzo mi brakowało pewnych rzeczy, które ciągle cechują tą Europę Środkowo-Wschodnią. Stworzyłam te kolaże i tak się zastanawiałam, no dobrze, może by pójść tą ścieżką, przy czym od początku wiedziałam, że nie będę chciała stworzyć ani projektu, ani żadnego wydarzenia skierowanego tylko do Polaków. To był czas też takich bardzo ostrych dyskusji na temat Polski, zachowania Polaków wobec uchodźców z Bliskiego Wschodu, których niechętnie przyjmowaliśmy. I teraz pytanie, jak wtedy nasze społeczeństwo i dzisiaj reaguje, czy słusznie, niesłusznie, to jest zupełnie na inną dyskusję. Natomiast z czegoś to wynika. I słuchając różnych debat politycznych, stwierdziłam, że w Niemczech w ogóle nie rozumieją nas w Europie Środkowo-Wschodniej. Padały czasami takie bardzo krzywdzące opinie, że my mamy jakiś złamany kręgosłup moralny po czasach socjalizmu i stwierdziłam, że po prostu nas trzeba przetłumaczyć. Jako że pierwsze studia skończyłam na filologii germańskiej i poza specjalizacją kulturoznawstwo z takim punktem ciężkości na teatr i film, to jeszcze też miałam zrobioną specjalizację z tłumaczeń, więc dziś ta potrzeba tłumaczenia nas była głęboko zakorzeniona i stwierdziłam, że będę chciała zaprosić przedstawicieli tych różnych kręgów kulturowych, którzy mieszkają w naszym mieście, żeby opowiedzieli o miejscach swoich sentymentów, o swoim domie, to jak oni pojmują ojczyznę, czym dla nich jest to pojęcie i żeby opowiedzieli mi o tym na podstawie kolaży. I z tego chciałam wyłuskać tą naszą polską definicję i dalej, tam był cały projekt zaplanowany, bo tam też miało być spotkanie z repatriantami polskimi, z repatriantami niemieckimi. To wszystko chciałam ze sobą zostawić, taki dosyć naukowo podeszłam do całego tematu. Chciałam z tego wyłuskać tą polską definicję i przetłumaczyć w Niemczech, z czego pewne nasze zachowania, lęki, obawy, czasami ksenofobiczne zachowania wynikają. I faktycznie te kolaże położyły taką podwaliny pod spektakl, który później powstał. Zresztą ten pomysł mi się zaczął rodzić w trakcie opracowywania pomysłu na cały, tak? Że może by wykorzystać te powstałe obrazy albo atmosferę, albo to, co się w nich pojawi, właśnie na tą opowieść o polskiej historii. Zaplanowałam spektakl częściowo taneczny, jeżeli by wychodzić z takiej definicji Piny Bał, wszystko jest tańcem, powiedzmy bardziej ruchowy, żeby dotrzeć też do tej społeczności wielokulturowej. To był spektakl wielojęzyczny. Ja doskonale wiedziałam, co ma się zadziać na scenie. Już miałam te obrazy przed oczami, natomiast na tamten moment nie umiałam do tego dojść i miałam w sumie takie szczęście, bo ze sprawą jednego projektu teatralnego z Cele, gdzie wcześniej mieszkałam, znałam reżyserkę teatralną, która w tamtym czasie pracowała na jednym z najważniejszych teatrów niemieckich, Talii w Hamburgu. Przedstawiła mi cały koncept projektu, jak ma powstawać ten spektakl, ponieważ chciałam zaprosić do pracy nad nim też przedstawicieli lokalnej społeczności. I jej się ten pomysł tak spodobał, że weszła w ten pomysł i w ten cały projekt jeszcze przed tym, zanim dostałam potwierdzenie finansowania projektu. Powiedziała, że nieważne, czy ja dostanę te pieniądze, czy nie, ale ona w to wchodzi. I faktycznie stworzyłyśmy ten spektakl, postawiłyśmy razem na nogi. Nie ukrywam, że bardzo mi też to pomogło, że ona pracowała wówczas na tamtym teatrze, bo każdy, kto usłyszał tą historię, że ona zaufała tej mojej wizji i to, co ja chcę stworzyć, i ona weszła w ten projekt, otwierało mi kolejne drzwi. Zupełnie inaczej nas traktowano. Nagle się okazało, że ja ściągnęłam kogoś do Brunszwiku Stali. A to muszę powiedzieć, to było kilka miesięcy po tym, jak właściwie przeprowadziłam się do Brunszwiku, bo ja tam nikogo nie znałam, nie znałam też miejsc, nie miałam kontaktów, a postawiłam naprawdę bardzo duży projekt na nogi. I okazał się takim sukcesem, że później nawet instytucje finansujące do mnie się zwróciły i się spytały, czy bym nie chciała dalej robić tego typu projektów, a nie chętnie by dawali pieniądze na tego typu inicjatywy.
Pewnie dlatego, że właśnie są to inicjatywy wielokulturowe, międzykulturowe i otwierają, a nie zamykają. Nad czym pracujesz obecnie albo jakie spektakle macie teraz w repertuarze?
W repertuarze mam ciągle mój monodram Między światami. On powstał w 2020 roku, w roku pandemii, przy czym wtedy niemieckojęzyczna wersja, a polskojęzyczną opracowałam 2 lata później. Ciągle gram z moimi 2 zespołami rzeź w języku Esperanto i tutaj mam wersję Bliski Wschód oraz Europę Postpamięć. I teraz dostaliśmy zaproszenie na konferencję naukową z tym spektaklem.
Możesz więcej powiedzieć o tym spektaklu? Cóż to za rzeź?
Wyszliśmy z pojęcia wolności i znowu zaprosiłam przedstawicieli różnych kręgów kulturowych, żeby opowiedzieli mi o tym, czym dla nich jest pojęcie wolności i na podstawie tego chciałam stworzyć spektakl, który patrzy na to pojęcie z wielu perspektyw, jak ono się tworzy, kształtuje w różnych kręgach kulturowych. I tak naprawdę wyszła nam opowieść o uciemiężeniu. Tym razem poprosiłam uczestników projektu, żeby stworzyli rzeźby. Od pojęcia zniewolenia, uciemiężenia i to w ogóle się okazała, cała praca okazała się taką formą terapeutyczną dla tych osób, które uciekły z przeróżnych reżimów, które uciekły z obszarów objętych wojną. I to był taki dodatkowy efekt, o którym w momencie prac i pisania wniosków nawet nie myślałam, że to się aż tak rozwinie. I to jest taki w ogóle mój spektakl baby przez to, bo w nim jest tak dużo emocji. Ci ludzie, ja ich zaprosiłam też później na próby. W spektaklu grały już profesjonalne aktorki, ale te osoby zaproszone do projektu, a wzięło w nim udział w sumie teraz na przestrzeni kilku lat 70 osób z około 17 krajów z 4 kontynentów, mogły dyskutować w trakcie prób, mogły też poddawać swoje pomysły, które testowaliśmy, czy się sprawdzają, czy nie. Ale cały czas pracuję jeszcze nad spektaklem tworzonym z młodzieżą z kilku krajów, bo pracowała nad nim młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy w ramach projektu wymiany. Ale też pokazaliśmy już część taką warsztatową na festiwalu w Litwie, gdzie zaprosiliśmy też tam uczestników tamtejszego festiwalu, żeby weszli w ten projekt i też dorzucili swoje 3 grosze. I to jest spektakl pod tytułem Kto jeśli nie my, kiedy jeśli nie teraz. Młodzież ma odpowiedzieć mi na pytania, w jakim świecie chcieliby żyć za 20-30 lat i musieli przeanalizować pewne zmiany społeczne, które zadziały się po zmianie ustroju, przeanalizować to, z czego wynikają może dzisiejsze konflikty społeczne i zastanowić się, co z tego by zostawili, co chcieliby zmienić, jeżeli tak, zastanowić się, jak by chcieli to zmienić.
To na zakończenie zapytam Cię o tę prozę prowadzenia teatru migranckiego, no bo z jednej strony tu kwestie artystyczne, pomysły i inwencja, warsztaty, zbieranie tych ludzkich historii, no a z drugiej strony jednak wszystkie kwestie organizacyjne też leżą na Tobie. Z czym się musi mierzyć osoba, która prowadzi taki teatr na obczyźnie, można powiedzieć, jak to się kiedyś mówiło?
Naszym największym deficytem jest czas i brak pieniędzy. I to dotyczy praktycznie wszystkie teatry migranckie. Inną sytuację ma teatr w Wilnie, zwłaszcza teatr Studio, ale tu mówimy o terenach autochtonicznych, czy tak samo na terenie Czech, gdzie też, więc powiedzmy wyłączmy te teatry. Natomiast my, migranci, którzy po prostu mieli tę potrzebę tworzenia teatru, bardzo często funkcjonujemy, powiedzmy, wirtualnie, to znaczy my nie mamy swojego budynku, my się przyklejamy do jakiejś instytucji, mamy swoją stronę internetową, gdzie jakąś taką namiastkę tej naszej struktury próbujemy stworzyć. Natomiast nie mamy stałych zespołów, ponieważ nie mamy stałego finansowania. My pracujemy projektowo albo na przykład w Stanach często opłacają swoje produkcje z darowizn, dotacji, znaczy właśnie nie dotacji, z darowizn. A część osób opłaca niektóre produkcje z własnych pieniędzy. I to też oznacza, że czasami mamy jakiegoś asystenta, jakiegoś projektu nam się uda znaleźć, a do innych nie, więc my jesteśmy i osobą prowadzącą teatr, i panią sprzątającą, i księgową, i kierownikiem produkcji, i nieraz sami wychodzimy na scenę w zależności od potrzeb. Jeżeli grant jest wyższy, i możemy nieraz opłacić jakieś osoby, to możemy sobie pozwolić na większy zespół i rozdzielamy te zadania. Niektórym teatrom udaje się stworzyć jakiś taki zespół, który składa się przynajmniej z 3-4 osób, gdzie mają na stałe rozdzielone te zadania, niezależnie od posiadanych finansów, po prostu tu już działa ta ich miłość do tej sfery kultury. Natomiast ja mieszkam w takim mieście bardzo rotacyjnym, to znaczy Brunszyk leży mimo wszystko blisko granicy z Polską. Wielu Polaków nie umie się jednak odnaleźć w Niemczech i oni po jakimś czasie wracają, czy do Polski, czy jadą gdzieś dalej. Więc ja mam często takie osoby, które są u mnie na 2-3 lata i później gdzieś jadą dalej. Ja muszę sobie ciągle na nowo budować ten zespół. Tak tylko dla przykładu, jeśli chodzi o zespół z mojego pierwszego spektaklu. Agnes mieszka obecnie w Brazylii, jeden z aktorów mieszka w Danii, 2 aktorki wróciły do Polski, ktoś tam się przeprowadził do Berlina, ktoś mieszka w Tunezji i to tak wygląda z nami. Także to są taka proza życia, zresztą z tym zespołem z Rzeź w języku Esperanto praktycznie każdy zespół mi się gdzieś rozjechał. I my się zbieramy. No i przy takiej pracy organizacyjnej, którą trzeba wykonać na miejscu, to jest najciężej.
To może zakończmy tutaj tę rozmowę jakimś pozytywnym stwierdzeniem, ponieważ chciałabym Cię zapytać o to, jak odbierane są Twoje spektakle. To znaczy, czy mogłabyś może przytoczyć jakąś wypowiedź, albo pamiętasz refleksję jakiegoś widza, albo uczestnika, uczestniczki Twoich warsztatów, spektakli. Chodzi mi o te rzeczy, które sprawiają, że mimo tych trudności w dofinansowaniach, w tych projektach i w ocenach, które bardzo często się opóźniają i trzeba czekać i żyje się tym niewiadomym, żebyś powiedziała coś na ten temat zmiany, którą czynisz.
Tak patrząc z kilku perspektyw, kiedy myślę o młodzieży, z którą pracuję, to część z tych uczestników moich projektów, do których zapraszam młodzież, brała już w kilku moich projektach udział i oni mówią, że po prostu nikt inny nie dał im możliwości takiego wyrazu przepracowania w taki sposób pewnych tematów i też nikt inny nie traktował ich na tyle poważnie, właściwie jak dorosłych ludzi, dając im pewne jakieś zaufanie, że oni też mają prawo wypowiadać się na trudne tematy. Traktuję to jako wielki komplement. Kiedy myślę o zaproszonych do projektów uchodźców z terenów objętych wojną, to są historie, które dla mnie chyba najwięcej znaczą. Myślę tutaj o Nur z Syrii, która straciła brata w atakach chemicznych. Ona po dzisiejszy dzień płacze, kiedy ogląda rzeź w języku Esperanto. Tam jest sporo, część jakiejś jej historii, może nie sporo, ale część jej historii. I dla niej ta historia, co się dzieje z tym spektaklem, czy zresztą dla innych uczestników też, to znaczy tak dużo, że ten głos poszedł w świat, że ktoś dał im ten głos. Zresztą takim spektaklem jest też Ina Gada da Cubidita. To był spektakl, który poświęcony definicji społeczeństwu. I tu dałam głos osobom, które nie zostały wysłuchane przez instytucje niemieckie, które padły osobą strasznych nadużyć ze strony instytucji pożytku publicznego. I one właśnie po dziś dzień mi dziękują, że przynajmniej ktoś je wysłuchał. Więc to są ciężkie historie, ale jakby ta radość tych ludzi, czy to poczucie, że oni się czują wysłuchani, że ktoś ich dostrzegł i to, jak oni to ciągle potwierdzają, przychodzą do mnie, dziękują, jak oni śledzą, co się dzieje z danymi spektaklami, z takim potwierdzeniem, że warto było, nawet jeżeli to nieraz kosztowało wiele nieprzespanych nocy.
Bardzo dziękuję. Moją rozmówczynią była Zofia Delest, prowadząca Migrancki Teatr w Brunszwiku. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
To był podcast dla Polonii.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.